Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Kochani, chciałbym się z Wami podzielić taką wizją, którą miałem w piątek na modlitwie. Dobrze? Widziałem taki piękny kwiat. Takie długie płatki, bardzo kolorowe. Wiecie, i usłyszałem taki głos, że Bóg chce w każdym z nas taki piękny kwiat stworzyć. Tak? Pomyślałem sobie o apostole Pawle, który był taki zawzięty, taki religijny, taki człowiek, który myślał, że wszystko dobrze robi. I wiecie, pewnego dnia po prostu Bóg stanął na jego drodze i to się wszystko zmieniło. To się wszystko zmieniło, tak? Bóg stanął na jego drodze, on się tego nie prosił, tak? On miał swoją misję, on wiedział, co robić, prawda? Chrześcijan prześladować, wrzucać ich do więzienia, bić, torturować, zabijać. I Bóg stanął na jego drodze i od tego czasu Bóg tak naprawdę wykształcił w nim ten piękny kwiat, tak? To jest Boża łaska, że Bóg może nas zmieniać. To jest Boża łaska, że Bóg chce ciebie zmieniać, tak? To jest Boża łaska, że Bóg chce się nami zająć. Jak ja patrzę na swoje życie, ile ja rzeczy źle zrobiłem, tak? Ile ja rzeczy nie zrobiłem tak, jak powinienem zrobić. Ale stoję dzisiaj przed wami tutaj, dzięki czemu? Dzięki Bożej łasce, tak? Ile razy się pomyliłem, ile razy zrobiłem coś, czego nie powinienem robić, ale Bóg powiedział, że On mnie wybrał, tak? I tak samo jest z tobą. Tak samo jest ze mną, tak samo jest z każdym z nas, że Bóg nas zdecydował wybrać, że Bóg zdecydował ciebie wybrać, tak jak apostoła Pawła. Może to się wydarzyło nagle, może to się wydarzyło w nocy, może w dzień, wiesz, może ktoś ci opowiadał Ewangelię, może samemu, w cudzysłowie, samemu do czegoś doszedłeś, tak? A to jest Boża łaska, że Bóg chce w tobie działać. Amen? Że Bóg chce wykształcić w nas taki piękny kwiat, chce stworzyć w nas coś pięknego, coś, co jest tylko Jego dziełem. Oczywiście my się na różne sposoby staramy i nie przestawajmy się starać, tak? Apostoł Paweł też się starał, ale mówił, że tak naprawdę odkrywa, że to jest Boża łaska, która w nim działa. Bez tej łaski to on by się mógł starać. I dalej być może byłby tym religijnym faryzeuszem, który by zabijał chrześcijan, tak? Ale dzięki Bożej łasce on stał się innym człowiekiem. I każdy z nas jest w stanie doświadczyć tej Bożej łaski i doświadczyć Bożej mocy ku przemianie. Ku przemianie umysłu, ku przemianie życia, ku przemianie swojej przyszłości, a w końcu tej destynacji, dokąd idzie, tak? Dokąd zmierza. Amen? Więc po prostu przyjmij Bożą łaskę, przyjmij Bożą moc do tego, żeby ona ciebie mogła zmieniać. Jeżeli zmagasz się z jakimiś nałogami, z jakimiś myślami, to powiedz, Jezu, ufam Tobie, że to minie, że Ty wykształcisz we mnie piękny kwiat. Może robisz jakąś gafę za gafą, po prostu robisz błąd za błędem. Zaufaj Bogu, powiedz, Boże, Ty mnie możesz zmienić. Pytanie, czy chcesz się zmienić, tak? Tak? Czy chcesz być pięknym kwiatem? Właśnie. Dobrze. A dzisiaj chciałbym mówić bardzo wyraźnie o tym, co dotyczy naszego Kościoła i dotyczy nas, ludzi, którzy się tutaj zgromadzamy i tego, co Bóg chce uczynić z nami i tego, co Bóg robi. I tak naprawdę dlaczego to mówię? Dlatego, że mi zależy na tobie, żeby twoje życie dobrze wyglądało, żeby twoje życie się dobrze rozwijało i żebyś doszedł do miejsca, w którym Bóg chce, żebyś doszedł. Boże miejsca są dobre dla ciebie, tak? Boże wybory są dobre dla ciebie. Nie zawsze je możesz rozumieć, nie zawsze się z wszystkim możesz zgadzać, ale powiem ci, lepiej zaufaj Bogu, że to jest najlepsze. I chciałbym dzisiaj mówić na temat lojalności. Chciałbym poruszyć taki temat lojalności, a bardziej nielojalności. Dlatego, że nielojalność prowadzi do buntu. Nielojalność, czyli nasze postawy, jeżeli one są niewłaściwe, to one prowadzą do tego, że w końcu się odwrócisz. I to może zniszczyć twoje życie. To może nawet zniszczyć twoją relację z Bogiem, nie mówiąc już o relacji z braćmi i siostrami. Dlatego chciałbym o tym powiedzieć dzisiaj. Bo to ma kluczowe znaczenie na temat dotyczące naszego życia, życia tego Kościoła, budowania zespołu i służby w tym Kościele, a przede wszystkim twojego życia. Twojego życia. Naprawdę. W Biblii wielokrotnie widzimy, że Bóg, jak chciał coś wykonać, to Bóg zwracał się do osoby. Zwracał się do jednego człowieka i jego powoływał. Powoływał lidera, powoływał jakiegoś przywódcę, który wraz z innymi ludźmi miał wykonać jakąś pracę. Tak? Więc Bóg działa poprzez ludzi i Bóg powołuje liderów albo powołuje lidera. Przykładem może być Mojżesz, który wraz z Aaronem, Miriam i innymi starszymi wyprowadzali naród izraelski z Egiptu do ziemi obiecanej, tak? Przykładem może być wreszcie nasz Pan Jezus, który w sumie sam zbawił świat, tak? Ale gdyby nie zespół, który był razem z Nim, to być może nas by tu nie było. Dlatego, że po Nim, po tych 3 latach chodzenia razem z Nim i tworzenia zespołu, pomimo tego, że On był liderem, On był tym przywódcą, który ciągnął to wszystko, tak? On miał zespół ludzi, którzy razem z Nim poszli, jeden z nich po prostu się wykoleił, tak? Ale reszta osób poszła razem z Nim i On tych ludzi wytrenował do tego, żeby zanieśli Ewangelię w mocy Ducha Świętego, tak? Dzisiaj możemy powiedzieć tak obrazowo, że ty i ja jesteśmy efektem ich pracy, tak? Bo Ewangelia jest głoszona z pokolenia w pokolenie. Wreszcie, jak mówimy o liderach, o przywódcach i zespole, możemy mieć na myśli kogoś, kto napisał większą część Nowego Testamentu, apostoła Pawła, który nie działał w pojedynkę, chociaż był mocnym przywódcą, on miał zespół. Miał zespół ludzi, którzy razem z nim działali. Miał Łukasza, który różne rzeczy dla niego robił, między innymi pisał to, czego on dokonuje. Miał Tymoteusza, Tytusa i inne osoby, które razem z nim pracowały. Pastor John Maxwell, nie wiem, czy o nim żeście słyszeli, taki wybitny przywódca i szkoleniowiec powiedział tak: "Everything rises and falls on leadership." Czyli wszystko powstaje i upada w oparciu o przywództwo. Wszystko, co się dzieje na świecie, powstaje i upada ze względu na to, kim są liderzy i czy w ogóle są liderzy. Jak sobie popatrzysz w swojej pracy, w swojej rodzinie, to są ludzie, którzy gdzieś coś ciągną, gdzieś przewodzą. Tak? Zawsze tak jest. Więc wszystko powstaje i upada w oparciu o przywództwo. I wiedząc o tym, że tak to się dzieje, musimy się zastanowić, za kim my idziemy, kogo my słuchamy, jakimi my jesteśmy liderami. I w Kościele, i w tym Kościele jest tak samo. To jest miejsce, gdzie ludzie mogą powstawać do tego, żeby być liderami. To jest miejsce, gdzie ludzie mogą powstawać do tego, aby przewodzić. A my nie słyszę ekscytacji, ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć aleluja, tak? Bo to jest ekscytujące, że Bóg wybiera nas, ludzi, którzy, wiecie, są ludźmi, krótko mówiąc, do tego, żeby przewodzić, do tego, żeby robić Boże rzeczy, Bożą pracę. Taki jest Bóg. I On cię wybiera. Być może cię wybiera na przywódcę jako ojca, żebyś przewodził swojej rodzinie. Być może Bóg cię wybiera do tego, żebyś przewodził 2 ludziom, ich doprowadził do Jezusa i uczynił ich uczniami, im pokazał, stał się dla nich mentorem, człowiekiem, który powie im, gdzie dalej pójść, tak? Może Bóg cię chce wybrać do tego, żebyś był liderem, który przyniesie jakieś ogromne zmiany w społeczeństwie. Nie wiem, ale jak zaufasz Bogu, to może się wykonać. Dlatego, że Bóg jak myśli o ludziach, to mówi, ja cię stworzyłem, żebyś prowadził. Tak? Ja cię stworzyłem, żebyś szedł za mną w pewnym kierunku, żeby twoje życie miało sens, żeby ono miało znaczenie, żeby to nie było jak statek, wiecie, na wodzie, który dryfuje, bo nie wie, dokąd płynąć, tak? Więc jesteś powołany, aby być liderem, jesteś powołany, aby przewodzić. I przywództwo, tak jak żeśmy powiedzieli wcześniej, jest ważne. Nie każdy lubi przywództwo, nie każde przywództwo jest dobre, tak? Ale Bóg komunikuje się z jednostką, jedną osobą, która rozpoczyna coś i ona przewodzi, a Boży plan jest taki, aby to prowadzenie odbywało się we współpracy z zespołem. Bóg zawsze wybiera ludzi, którzy będą liderami czegoś, ale Bóg zawsze dodaje ludzi, którzy będą razem z Nim pracować, z tą osobą, jako zespół. Dlatego, że Bóg działa w zespole, tak? Bóg sam jest trójjedyny, tak? Bóg sam jest w trzech osobach. Bóg działa w zespole. I ważne jest, aby był to Boży lider, spełniający Boże wymagania, tak? Wymagania Pisma Świętego, człowiek z Bożą wizją, z charakterem. Ważne jest, aby ludzie, którzy mają być w jego zespole, rozpoznali to, poddali się i razem podążali za nim i Bożym prowadzeniem. Tak? Ja mam tu, wiesz, dużo rzeczy napisane, nie chciałbym pominąć tych ważnych rzeczy, które mówię. W Kościele nie ma demokracji. Wiecie, my jesteśmy nauczeni w systemie, chwała Bogu za demokrację w kraju, ale w Kościele nie ma demokracji. Nie ma głosowania, nie ma, że każdy ma to samo prawo i każdy może powiedzieć, co ma robić. Nie ma. Jest teokracja. Jeżeli ktoś lubi demokrację, to nie w tym Kościele, tak? Jeżeli ktoś lubi demokrację, to może zapisać się do partii politycznej, ale Kościół pochodzi od Boga. I w Kościele są autorytety. Jest władza, która odpowiednio funkcjonuje, jeżeli zna Boga i postępuje według Bożych zasad. Więc Bóg wybiera sobie przywódcę i przywódca powołuje zespół. Ten zespół przywódczy musi być mocny, tak? I działający w jedności. Jedną z takich, kiedy ja myślę o Kościele, o przywódcach, o zespole, o pracy, to jedną z takich mocnych cech to jest lojalność i wierność. Lojalność cenniejsza niż wierność. I te cechy pomagają temu, żeby ten zespół mógł dobrze funkcjonować i Kościół, żeby mógł się dobrze rozwijać. Więc chciałbym dzisiaj poruszyć ten temat lojalności albo nielojalności i tego, że to może poprowadzić do buntu. I co Biblia mówi na temat buntu? Wiecie, każdy z nas podlega jakimś autorytetom albo powinien podlegać. Jako młodzi ludzie często burzymy się na autorytety, tak? Na autorytet rodziców, na autorytet szefa, nauczyciela i tak dalej. Niektórym to tak zostaje przez całe życie. Tak? Ale tak naprawdę każdy z nas funkcjonuje w autorytecie. Albo sam posiada pewnego rodzaju autorytet i władzę nad kimś, tak? Jako rodzic na przykład, jako szef w pracy. Albo sam podlega pewnym autorytetom. I może się na to nie zgodzić. Może powiedzieć, że on się nie zgadza być ojcem. I on nie weźmie tego autorytetu ojca albo matki. Ale czy to znaczy, że on nie powinien mieć tego autorytetu? Ma on ten autorytet, tylko z niego nie korzysta, tak? Jeżeli jesteś pod jakimś autorytetem, możesz się na to nie zgodzić i powiedzieć, nie zgadzam się, żeby mój ojciec mi mówił, co ja mam robić. Mówi dziesięciolatek, tak? Albo moja matka, żeby mi matka mówiła, co ja mam jeść na śniadanie. Mówi ośmiolatek, tak? Możesz się na to nie zgodzić, że ktoś ma nad tym autorytet i pewnych rzeczy od ciebie wymaga i pewnych rzeczy cię dopuszcza, ale to tak funkcjonuje, tak? Funkcjonuje to w domu, w rodzinie, w pracy i też w Kościele. Więc dzisiaj, jak mówię do was, to wiem, że mówię do ludzi, którzy żyją i wiedzą, co ich otacza i rozumiem też, że wiecie, o czym myślicie, albo rozumiem też, że wiecie, co chcecie robić. Więc chciałbym dzisiaj poruszyć temat tej lojalności i nielojalności i chciałbym zwrócić uwagę na to, że nielojalność to jest jak ziarna, które zaczynają wydawać owoc i owocem nielojalności może być bunt, a bunt nie jest dobry w twoim życiu, jest przeciwko tobie. Czym jest bunt? O, bunt jest odmową posłuszeństwa, to jest otwarty opór na coś, na władzę, sprzeciw, odrzucenie poleceń, przeciwstawianie się autorytetowi i władzy, tak? I co Biblia mówi na temat buntu? Wiecie o tym, że jest dużo wersetów na temat buntu? Przykład. Psalm 68, 6 werset. 68, 6. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność i teraz. Lecz oporni, albo w innych tłumaczeniach buntownicy, pozostają w ziemi suchej. Lecz ludzie zbuntowani, oporni, pozostają w jakiej ziemi? Suchej, tak? Ziemi, która jest nieurodzajna. Ziemi, która nie wydaje żadnych owoców. I pytanie, czy ktoś z nas jest taki chętny tutaj, żeby być w takiej ziemi? Bez owocu, bez wody, bez niczego. Jeżeli jesteś zdrowy na umyśle, to nie powinieneś powiedzieć tak, tak? Jeżeli chcesz życia w swoim życiu, to chcesz po prostu obfitości. I Biblia mówi, że ludzie, którzy są oporni, ludzie, którzy są zbuntowani, to ludzie, którzy nie przeżywają obfitości w swoim życiu. Księga Przypowieści, 17 rozdział, 11 werset mówi tak. Zły dąży tylko do buntu, lecz zostanie przeciwko niemu wysłany okrutny posłaniec. Kto dąży do buntu? Zły, tak? Kto dąży do buntu? Zły, to jest zły człowiek. I co się stanie? W jego kierunku, Biblia mówi, zostaje wysłany przeciwko niemu okrutny posłaniec. Czyli powiem ci tak, jeżeli jesteś osobą, która w sobie odkrywa bunt, odkrywa w sobie, że się nie poddajesz władzy, to masz problem. To jest problem. Dlatego, że w twoim kierunku może zostać wysłany okrutny posłaniec. W twoim kierunku może zostać wysłany demon, dlatego, że to jest demoniczne, jeżeli ty nie jesteś osobą, która potrafi ulegać autorytetom. W księdze Ezdrasza w 4 rozdziale czytamy o mieście, o Jerozolimie i okazuje się, że to miasto zawsze było buntownicze i miało taką historię, taką nalepkę, że to jest miasto buntownicze. I wiecie, kiedy za to miasto zabrali się, żeby je odbudować, żeby w tym mieście ponownie była świątynia i tak dalej, to spotkali się pewni ludzie i posłali wiadomość do króla i powiedzieli: poszukaj w kronikach twoich ojców i znajdziesz w tych kronikach i dowiesz się, że to miasto było miastem buntowniczym, które wyrządzało szkodę królom i prowincjom i od dawien dawna podnosiło bunty, za co też miasto to zostało zburzone. Wiecie, i ten król, kiedy to usłyszał o tym mieście, nie zezwolił, żeby ono było odbudowane. To pokazuje nam, że jeżeli w twoim życiu jest historia buntów, niepodlegania autorytetom, to nie przynosi błogosławieństwa, a przynosi zniszczenie. To nie buduje, ale rozwala. Więc bunt przeciwko Bogu, Jego Słowu, powoduje zniszczenie w naszym życiu. Wiesz, ja się ciągle zastanawiam, jeżeli wiesz, co Biblia mówi na pewne tematy i ty tego nie robisz i świadomie tego nie robisz, to czy nie mogę nazwać tego buntem? Czy nie mogę nazwać tego nieposłuszeństwem? Jeżeli ty wiesz, co Bóg chce od ciebie, czego Bóg pragnie, a ty tego nie robisz, to jest problem. Jeżeli ty nie poddajesz się temu, co Bóg powiedział w swoim słowie. Wiesz, nie żebym ja ci to pokazał, ale jeżeli czytasz Biblię, tak, znasz ją i natkniesz się na jakiś fragment i widzisz, że coś jest nie tak w twoim życiu i ty świadomie mówisz nie, to zobacz, jaką masz postawę. I wiecie, chcę to też powiedzieć na platformie, na płaszczyźnie naszego Kościoła. Wiecie, kiedy powstaje Kościół, kiedy tworzy się Kościół, kiedy zakładane są fundamenty lokalnego Kościoła, to są powoływani liderzy. Są powoływani ludzie, którzy wykonują pewną pracę i z liderstwem wiąże się przywództwo, wiąże się odpowiedzialność, autorytet. I powołanie liderów to jest kluczowa rzecz, dlatego tak jak żeśmy mówili wcześniej, John Maxwell powiedział, że wszystko powstaje w oparciu o lidera, w oparciu o liderów, o przywódców i wszystko też upada. Po polsku mamy takie powiedzenie, ryba psuje się od ogona, tak? Tak jest? Od głowy, tak? Od głowy. Więc ja zadaję sobie osobiście takie pytanie i zastanawiam się, co Biblia na ten temat mówi. Jakie motywy masz ty? Jakie motywy ma osoba w tym kościele, która chce służyć? Czy w życiu takiej osoby jest bunt, jest nielojalność, czy jest opór? Czy ty jesteś osobą lojalną? Czy jesteś osobą, która chce iść za Bogiem, ale też chcesz funkcjonować w tym kościele w zdrowy sposób? Chcesz w zdrowy sposób wykonywać pracę pańską. Bo jeżeli w twoim życiu jest nielojalność, jest bunt, to powiem ci, to jesteśmy na złej drodze. Dlatego, że jeżeli ty staniesz się osobą albo pretendujesz do tego, żeby być liderem, ale w tobie to jest, to po jakimś czasie to wyjdzie. A jak to wyjdzie, to będziemy musieli zrobić z tym porządek. I to nigdy nie jest łatwe. Więc oczywiście rozumiem, że funkcjonowanie jako ludzie, my funkcjonujemy w kongregacji, my funkcjonujemy tutaj w zborze i coś innego jest, jeżeli ty jesteś w zborze i się tam buntujesz trochę, wiesz. Pan Bóg cię kocha i tak, tak? Ale co innego jest, jeżeli ty pretendujesz do bycia liderem albo ciągniesz za sobą ludzi, ale w sobie masz ziarna buntu, jesteś nielojalny. Prawdą jest też to, że wiecie, kto jest najbardziej narażony na bunt? Ten, kto jest obdarowany. Ten, kto ma wiele obdarowań. Ci ludzie, którzy są obdarowani, ci ludzie, którzy mają jakiś talent, to często mają wyzwania w swoim życiu, żeby się buntować, żeby się nie poddawać. Więc sprawdzaj swoje serce, swoje motywy, dlaczego coś robisz, a mówiąc o kościele, dlaczego służysz. Powiem ci, lojalność jest ważniejsza niż obdarowanie. Lojalność jest ważniejsza niż obdarowanie. Co to znaczy? To znaczy, że możesz być osobą, która ma super obdarowanie i bardzo dobrze działa, ale jeżeli nie jesteś lojalny, to dla mnie nic nie oznacza. Z tą osobą się nie da pracować. Jeżeli jesteś obdarowany, pięknie mówisz, pięknie się modlisz, pięknie grasz, pięknie śpiewasz, pięknie wyglądasz. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ale nie jesteś lojalny. Twoje postawy są po prostu barbarzyńskie, tak? Nie będziemy razem pracować. Tego po prostu to się nie da nigdy połączyć. Twoje motywy, dlaczego chcesz służyć, są bardzo ważne. Co dzieje się w twoim sercu jest bardzo ważne dla mnie, jako pastora i dla Boga. Co cię motywuje, że ty to robisz, co robisz? Wiecie, i nielojalność rozwija się pewnymi etapami, aż w końcu może dojść do buntu. Jak czytaliśmy, to niszczy. Niszczy ciebie, niszczy ludzi wokół ciebie, niszczy pracę. Więc wypisałem sobie kilka takich punktów, co może świadczyć o tym, że ktoś z nas jest nielojalny albo idzie w kierunku buntu. Dzisiaj to słowo nie jest łatwe, żeby je mówić, ale dzisiaj chciałem wam je powiedzieć. Dlatego, że zależy mi na twoim życiu i zależy mi na pracy tego kościoła. Żebyś sprawdził swoje życie. Jeżeli jesteś nielojalny, jeżeli buntujesz się, to powiem ci, idziesz złą drogą. Jeżeli jesteś osobą, która podlega autorytetom, szanuje tego, kogo Bóg ustanowi autorytetem, szanuje Boga, to powiem ci, błogosławieństwo jest w twoim życiu. Błogosławieństwo jest w twoim życiu. Numer jeden. Człowiek o niezależnym duchu. Jego wola nie jest złamana. Człowiek, który zawsze wie, człowiek, który nie potrafi się poddać, i brakuje mu serca sługi. Nie chce służyć. Wiecie, jeżeli ktoś ma taką postawę, on jest niezależny, nie chce służyć, A jak chce służyć to na swój sposób, to się źle kończy. Wiesz, jak sprawdzić lojalność takiej osoby? Powiedzieć, żeby coś zrobił dla ciebie, żeby zmienił swój plan, żeby zmienił coś, co on chce robić, żeby zrobił to dla mnie. I zobaczysz, czy on jest lojalny, czy jest elastyczny, czy jest w stanie się poddać. Wiesz, jeżeli rozpoznajesz coś takiego w swoim życiu, po prostu tego nie przyjmiesz, to drogą do tego jest pokuta. Drogą do tego jest odwrócenie się, zmiana myślenia i zaczęcie robienia nowych rzeczy w nowy sposób. Inna postawa, którą tu wypisałem, druga, wiesz, to jest człowiek, który pragnie rozpoznania. On pojawia się u lidera, u pastora albo lidera służby i on pragnie, żeby go poznali. Że on ma super talent albo głoszący, albo modlący, albo śpiewający, nie wiem. Mało jest takich talentów, które się w kościele pojawiają, talent sprzątający. U nas takich jest mało, ale chciałbym, żeby takich talentów było więcej. Ale pojawia się u lidera taka osoba i ona jest skoncentrowana, żeby rozpoznać, że on ma dar, że on jest powołany przez Boga. I widzisz, to jest zła droga. Bo jeżeli Bóg cię powołuje, to Bóg cię postawi w miejscu, w którym on cię powołuje. Rozumiesz? Ja pamiętam, kiedy się nawróciłem, miałem takie uczucie, żeby dzielić się Słowem Bożym. I się tak modliłem, wiecie, gdzie, nosiłem tą Biblię swoją. I Bóg mi umożliwił, żebym głosił do małej grupy dzieci, przy których większość to byli moi kuzyni i kuzynki. Ja głosiłem. Miałem malucha, jeździłem tym moim maluchem co tydzień i głosiłem im Słowo Boże, tak? Więc taki człowiek nie czeka na to, co Bóg powie, nie czeka, gdzie Bóg go umieści, gdzie Bóg go postawi, tylko on chce być rozpoznany, żeby ludzie widzieli, że on ma ten wielki dar i że coś wielkiego Bóg przez niego uczyni. A powiem wam, awans pochodzi od Boga. Umiejscowienie ciebie w miejscu służby pochodzi od Boga, a nie od człowieka. Więc ty nie musisz się przypodobać jakiejś osobie, żeby się wywindować, żeby ktoś cię rozpoznał, ale pozwól, żeby Bóg cię pokierował na tą drogę. Tak? Apostoł Paweł powiedział tak. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, to jest w Galacjan 1:10, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. To jest ważne. Po co ty służysz? Czy jak ty odkrywasz sobie dar od Boga, to ty za wszelką cenę chcesz wtargnąć w to miejsce i żeby lider albo jakiś przywódca albo pastor rozpoznał to i żebyś ty tam był i żeby ci się kłaniali, tak? To jest złe motywy. Powiem wam, awans należy do Boga, tak? On jak ciebie wybrał, to on cię poprowadzi. On jak ciebie wybrał, to on postawi cię w miejscu, gdzie będziesz służył. To jest Boża rzecz, to jest Boże dzieło. Odwołam się do siebie, bo mi najlepiej się na swoim przykładzie mówić. Kiedy miałem około 20 lat, Bóg zaczął do mnie mówić o tym, że będę pastorem. Ale ja nie miałem kościoła. Się modliłem, powiedziałem, Boże, przyjdzie taki czas, to ty mnie postawisz w tym miejscu. Ja nie latałem od pastora do pastora, nie latałem od grupy do grupy, żeby uznała mnie pastorem, tak? Tylko powiedziałem, Boże, jeżeli tak chcesz, okej. Ja dzisiaj robię swoje rzeczy, chcę być wierny w tych rzeczach, które robię. Jak ty uznasz, to jest ten czas, to jest ta chwila, to jest ten moment, to są ci ludzie, to będę gotowy. Powiem ci, to rozwiąże ci wiele problemów w twoim życiu. Nie musisz się spinać, nie musisz udowadniać, że jesteś dobry, nie musisz robić rzeczy, które pokażą ci, że nosisz koronę, tak? Albo plakietkę, tak? To Bóg wyzwoli to. Bóg uwolni cię do tej służby. Jeżeli będziesz wierny w małym, to Bóg cię postawi na czymś większym, tak? To jest Boża zasada. Wierny w małym, wierny w dużym, tak? Nikt ci nie zaufa, dając ci 100 tysięcy złotych, jeżeli cię nie sprawdzi na stówie, tak? Jak stówę ty mu rozczaskasz i już po prostu rozwalisz i nie może ci zaufać, żeby dać ci więcej, to czy da ci 100 tysięcy, żebyś mógł rozporządzać tymi pieniędzmi? Nie da ci. I Bóg tak samo działa. Bądź wierny w małym, tak? Bądź wierny w małym. Inna postawa, o której chcę powiedzieć, to jest postawa, która mówi o tym, że ktoś podkreśla swoje pomysły. Ponad pomysły swojego lidera albo mentora. Jego pomysł jest najważniejszy. Jego pomysł musi zadziałać. I nie rozumie, że jego pomysł może jest dobry. Nie wiem, czy Boży, ale może dobry, ale jest wizja całości. I on ma wizję tylko jednej części, może kawałka. Ale on wszystkim ludziom powie, żeby na niego patrzyli, bo to jest wizja najlepsza i ona zadziała, i ona jest od Boga. I tylko taka. I forsuje tą wizję i podkreśla ważność działania tego nad innymi. Oczywiście taka osoba, to jest super, że ma pasję, tak? Że chce rozwijać to, co Bóg mu dał. To ja się cieszę z tego, powinniśmy mieć wszyscy pasję, ale jeżeli ona podkreśla ponad wszystkich, ona, teraz tylko ona, to jest problem. Dlatego, że to zacznie prowadzić, zaraz powiem do czego. Przykład, jeżeli podkreślasz tylko ewangelizację, albo tylko modlitwę, albo tylko nauczanie, tylko dzieci, tylko służba wśród uzależnionych, tak? Albo coś jeszcze innego. Wiecie, ja tu przybrałem przykłady, które nas dotyczą. Mówisz, to jest najważniejsze, to musi działać. Ja mam teraz taki pomysł i po prostu to... Nikt inny się nie liczy. Okazuje się, że ty masz taki wycinek tej wizji. I to jest ważne. Ale oprócz tego są jeszcze inne rzeczy ważne. Ale ty forsujesz. To musi być. Ja usłyszałem to od Boga. To wykona się. Jeżeli nie, to coś się wydarzy innego, nie? Polegaj na Bogu. Jeżeli to, co ci Bóg powiedział, jest Bożym pomysłem, nie tylko dobrym pomysłem, ale Bożym pomysłem, Bóg się zatroszczy o to, żeby to przyszło. Bóg się zatroszczy o to, żeby to przyszło do tego Kościoła. A jeżeli to jest tylko twój pomysł, albo zdecydowałeś o złym czasie, to nie będzie dobre. I wiecie, co się dzieje z takimi ludźmi, którzy forsują jakąś rzecz? Forsują na siłę, że oni mają teraz objawienie do tego Kościoła. Wiecie, taki człowiek, kiedy ja mu powiem nie, nie teraz. Taki człowiek może, jeżeli ma złą postawę, odebrać to, wiesz jak? Jako odrzucenie jego osoby. Odrzucasz jego plany, odrzucasz go. Bardzo osobiście. Jak on się poczuje odrzucony, to w nim coś rodzi. To prowadzi go do zwiedzenia. Tak? To prowadzi go do tego, że on się frustruje. Go boli. On przecież od Boga usłyszał. Teraz nikt nie chce tego przyjąć. Wszyscy są źli, tylko on jest dobry. Tak? I co on robi dalej? Zaczyna szemrać, zaczyna narzekać. Przestaje wierzyć. Zaczyna krytykować Kościół, zaczyna krytykować liderów, tak? Coś się w nim rozwija. Jeżeli nie powie stop, koniec, odrzucam to i poddam się autorytetom, to wejdzie w bunt. To już nie będzie nielojalność, ale to będzie już bunt. Poczuł się, zaczął mówić i zacznie działać. Pewnie większość z was zna historię Absaloma, tak? Ona jest zapisana w drugiej księdze Samuela, 15 rozdział. Historia Absaloma. Jeden z synów Dawida. Piękny młodzieniec. I jego strategia, wiecie, on w pewnym momencie, Dawid, jego ojciec, go bardzo zranił. Nie zrobił czegoś, co powinien. Nie użył swojego autorytetu. I w nim powstało po prostu wielkie, mocne zranienie w Absalomie. I Absalom zdecydował, że będzie inaczej działał. Wiecie, jedną z rzeczy, które Absalom zabił swojego brata, między innymi, a później rzucił się na tron Dawida. A robił to w taki bardzo przemyślany sposób, że ludzie, którzy przychodzili do króla i z jakichś powodów nie byli przyjmowani, wiecie, albo źle ocenieni, ich zdaniem, to Absalom stał i on mówił, i co, król ci nie pomógł. Ty przecież powinieneś tą sprawę wygrać. On powinien ci dać to. Król ci nie pomógł, ale ja, jak ja będę królem, przyjdziesz do mnie i ja ci pomogę. Ja ci rozwiążę wszystkie twoje problemy. No wiesz, ten król stary jest, religijny, tak? Ciągle się modli i śpiewa. On już się pewnie nie nadaje na króla. Ja młody, piękny, silny, ja sobie poradzę. I wiecie, i ten Absalom tak stawał właśnie w tych miejscach, gdzie ci ludzie niezadowoleni wychodzili. I w końcu doszło do tego, że on już nie tylko mówił, namawiał tych ludzi, ale on ich zgarnął wszystkich i powstał jawny bunt przeciwko Dawidowi, nie? A więc możesz mieć postawę Absaloma, który mówi, ja wiem lepiej. Wiem lepiej niż pastor, wiem lepiej niż mój lider, wiem lepiej niż wszyscy. I jak ja będę Panem Bogiem, to ja sobie poradzę. Czwarta postawa. Łączy się z tą trzecią. Zbuntowana osoba, wiecie, nielojalna, rozwija taką krytyczną postawę w sobie. Ją zaczyna to męczyć. I wiecie, ja w tym kościele już takich ludzi spotkałem. Zaczyna ją to męczyć. Ma taką krytyczną postawę przeciwko swoim przełożonym, czuje się zraniona, odrzucona. I to jest problem. Dlatego, że ta osoba już nie słucha Ducha Świętego. Ona myśli dalej, że słucha Ducha Świętego, ale ona już nie słyszy dokładnie Ducha Świętego. Nie słucha Słowa Bożego, ale ona zaczyna mędrkować. Ona zaczyna, jak to się mówi, rozkminiać, tak? Ona zaczyna, wiecie, się zastanawiać, wywody prowadzić, za i przeciw, czuje ból w środku. Oczywiście ma taką krytyczną postawę do lidera i zaczyna też narzekać, zaczyna szemrać, zaczyna to się rozwijać w niej i nie prowadzi to do niczego dobrego. Nie prowadzi to do niczego dobrego. W jej życiu przynosi posuchę, suchy teren, w życiu Kościoła to samo. Jest przykład zapisany w 4 Mojżeszowej, 12 rozdział. Ja to mówię i nie będę tego czytał, można sobie to przeczytać samemu. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział. Przykład, kiedy Miriam i Aaron zaczęli buntować się przeciwko swojemu bratu. On miał taką, wiecie, żonę, mówią, że czarnoskórą, wiecie, nie była Izraelitką na dodatek. No i Miriam i Aaron w końcu zdecydowali się powiedzieć, co mają w sercu, że to przecież nie tylko on słucha Boga i słyszy Boga. No oni też słyszą Boga i no i w ogóle, że Mojżesz nie jest wcale taki święty. I wiecie, i kiedy Bóg to zauważył, to okazuje się, że jak ja czytam fragmenty o buncie, to okazuje się, że Bóg bardzo szybko sobie radzi z buntem. I zobaczcie, chcę powiedzieć coś, co może komuś pomóc w tym miejscu. Zła interpretacja pewnych faktów, ty możesz mieć pewne fakty, możesz mieć je nie wszystkie, ale zła twoja interpretacja rodzi twoje narzekanie i twoje szemranie. Niewłaściwe konkluzje, jeżeli wyciągniesz jakieś konkluzje, jakieś wnioski z czegoś, co widziałeś, ale nie masz wszystkich informacji, albo masz tylko częściowe informacje, to może to zrodzić twoją złą postawę. Czemu on tak zrobił? Czemu on to powiedział? Ale jeżeli wiesz tylko część, nie słyszysz wszystkiego i może nigdy nie usłyszysz. Jeżeli pójdziesz za tym, to otworzysz się na działanie demona buntu. Będziesz miał złą postawę w swoim życiu i będzie to niszczyło i nie będzie obfitości w twoim życiu. To jest ostrzeżenie dla niektórych z was. Co robisz ze swoim językiem? Co robisz ze swoimi ustami? Kiedy się odzywasz i na jaki temat? Jeszcze jedna rzecz. Szemranie prowadzi do takiego samoużalania. O, jaki to ja jestem biedny. Dzieje apostolskie, 6 rozdział, na samym początku. Tam ludzie zaczęli szemrać przeciwko apostołom. Dlaczego? Dlatego, że niby oni tam źle się zajmowali pewnymi kobietami, wdowami greckimi. I oni zaczęli szemrać. Obraza właśnie prowadzi do szemrania, a szemranie do buntu. Jak ktoś się obrazi na to, co mu powiedziałem, tak? Albo on nie rozumie, dlaczego coś powiedziałem, zaczyna gadać naokoło, ludzie to podchwytują i tak dalej, do czego to prowadzi? Do tego, że kraj jest suchy, że nie ma obfitości. I to uderza w ciebie, a później uderza w Kościół. Kolejna rzecz. Już kończę. Taka osoba, która ma w sobie takie ziarno, wiecie, nielojalności do lidera, nielojalności do Kościoła, ona często wypacza obraz lidera. Znowu musiałbym się odwołać do Absaloma, do syna swojego ojca. Ten syn, coś się w jego życiu stało. Tak został zraniony przez ojca, że zaczął przeciwko ojcu mówić. I on zaczął mówić o tym swoim królu, wiecie, o Dawidzie, chyba jednym z najlepszych, jak nie najlepszym królu Izraela, że on jest słaby, że on nie radzi sobie, że musi przyjść nowy. Więc taka osoba często wypacza obraz lidera. A ten lider za mało się modli. Albo a ten lider nie poradził sobie z tym. Albo ten lider coś tam, nie? I taka osoba rozpoznaje tych ludzi innych, którzy są tacy słabsi, albo też coś tam im nie wyszło i jednoczy takich ludzi wokół siebie i czeka, aż nadejdzie właściwy moment, ażeby wbić nóż w plecy, tak? Albo dokopać. Taki człowiek usprawiedliwia często swoje buntownicze zachowanie. Wiecie, nie ma usprawiedliwienia dla buntowniczego zachowania. Problem jest z tym, że my nie potrafimy zaufać. Problem jest z tym, że my myślimy, że my wiemy więcej. I wtedy nie, ja będę sam. Ale to cię nie zwalnia z tego, żebyś ty się poddał. To cię nie zwalnia z tego, nie mogę zaufać mojemu szefowi, on jest taki, nie będę go słuchał. Długo nie popracujesz w pracy, gdzie nie posłuchasz szefa. Raz, dwa, trzy. Jeżeli ten szef zależy na jakości pracy i na atmosferze w pracy, to będziesz musiał szukać swoją nową pracę. Zgadza się? Tak? Więc nie usprawiedliwiaj swojego buntowniczego charakteru, nastawienia. I numer ostatni, który sobie zapisałem, to jest to, że ludzie w pewnym momencie, którzy się buntują, odchodzą. Już nie wytrzymują. I ludzie, którzy odchodzą w buncie, odchodzą w złym duchu. To jest coś, co uderza w nich samych. Jest raniące dla wszystkich, jest raniące dla wspólnoty, ale to nie jest dobry moment, żeby odchodzić. I powiem wam, kończąc, kluczem tego jest nasza postawa. Postawa pokory przed Bogiem. Jakub, apostoł, napisał w rozdziale 4-6 werset tak. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Więc jeżeli chcesz żyć w łasce w swoim życiu, chcesz obfitować, to nie buntuj się. Rozpoznaj autorytety w swoim domu. Mówię do dzieci, tak? Na przykład. Rozpoznaj autorytety swojej pracy. Tak? Jeżeli ty masz autorytet, używaj go. Jeżeli ty jesteś pod czymś autorytetem, poddaj się temu. Rozpoznaj autorytety w Kościele. Tak? Jeżeli ty masz autorytet, to używaj go. Jeżeli ty go nie masz, to się poddaj. Sprawdź swoje serce. Czy jesteś lojalny, czy jesteś wierny, czy jesteś poddany. Wiecie, ludzie czasami mi mówią tak, przychodzą do mnie i mówią, to mi pokazał Bóg, to mi pokazał Bóg i to zrobię. I to jest fajne. Tak przychodzą, mówią, słyszą Boga, ja się cieszę. I wiecie, dopóki ja im mówię amen, halleluja, jest wszystko dobrze. Tak? O, to widziałem, tamto widziałem, to zrobiłem. Fajnie, ja się cieszę, że ktoś przeżywa dobre rzeczy z Bogiem. Ale przychodzi taki moment, że ci ludzie mówią, wiesz, chcę, żebyś był moim autorytetem. Dobra, ja jestem trochę ostrożny w tych rzeczach, ale okej. Okay. I później nagle ja zaczynam używać tego autorytetu, tak? Jest jakaś sytuacja, ja mówię, słuchaj, stary, ale mam trochę inne zdanie na ten temat. Biblia mówi to albo tamto, albo wiesz, ja mam przekonanie, żebyśmy zrobili to w inny sposób. Już ten człowiek nie pamięta, że przed chwilą powiedział, że się poddaje pod mój autorytet, tak? Że chce razem ze mną. Wiecie, ludzie do mnie przychodzą i mówią tak, było kilka osób takich. Nawet tu, w tym kościele. Ludzie przychodzą i mówią tak, chcę, żebyś mówił do mojego życia. Chcę cię słuchać. Jesteś dla mnie autorytetem. I wiecie, i kiedy ja mówię to, co on chce słyszeć, rewelacyjna odpowiedź. Rewelacyjnie mi się rozmawia. Ale kiedy ja zaczynam mówić coś innego, co on nie chce słyszeć, to powstaje w nim bunt, tak? Jeżeli ten człowiek ma złą postawę. Bo są takie osoby, które mówią, mów do mojego życia i wiesz, powiesz coś, co jest niewygodne tej osobie, ale ona to przełknie, mówię, okej, zrobię to. Dobra, nie teraz, nie ten czas. Ale są tacy, którzy mówią, mów do mojego życia, daję ci to prawo i kiedy ja im zaczynam mówić, to oni mówią, wiesz co, ale nie teraz. To było wtedy, jak ci dałem te prawo, ale nie teraz. Dobra. Więc tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. Psalm 51, 12 werset mówi tak. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I chciałbym was z tym wersetem zostawić. Literalnie zostawić, bo zaraz muszę iść. Literalnie zostawić, żebyśmy dbali o swoje serce. Dbali o swoje serce, o swoje postawy w domu. Żona względem męża, mąż względem żony, tak? Dzieci względem rodziców. Ludzie, którzy pracują. Słuchajcie, my jesteśmy świadectwem. Jeżeli ty się nazywasz chrześcijaninem i jeszcze powołujesz na Kościół Boży w Rudzie, a w pracy jesteś, cisną mi się na usta różne epitety, no to jesteś bardzo słabym świadectwem dla Boga i dla naszego Kościoła, tak? Więc podwyższajmy jakość naszego życia z Bogiem przez poddanie się autorytetom. Jeżeli mówiłem o pracy, teraz mówię o Kościele. Jeżeli tu są autorytety, a są, to ty powinieneś się tym autorytetom poddać, czy ty chcesz, czy nie chcesz. Tak? To jest proste. Dla mnie to zawsze było proste. Ojciec mnie nauczył autorytetów. Jak on powiedział, to trzeba było posłuchać. To trzeba było posłuchać. Nie stosował, wiecie, siłowych rozwiązań, nie, ale trzeba było posłuchać. I po prostu, jeżeli w swoim życiu, w swoim sercu zgodzisz się na to, że Bóg postawia ciebie w jakimś autorytecie i nad tobą ustanawia autorytety, będziesz błogosławiony. Często jest też tak, że ktoś chce używać autorytetu, ale nigdy się nie chce poddawać autorytetom. Ty masz bardzo słaby autorytet. Więc serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Amen. Tak? Poprosimy Adę, żeby zagrała. Może wstańmy. Słuchajcie, to jest wyzwanie, wierzę, że dla tego Kościoła. Jeżeli w twoim życiu jest nielojalność względem Boga, a także tego Kościoła, czy względem mnie, czy może jesteś na etapie szemrania, narzekania, buntowania i w sumie samemu nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, to ja ci powiem bardzo prosto, powiesz to Bogu. Powiedz: Boże, przepraszam, nie wiem, co się dzieje, dlaczego i tak dalej, ale ja chcę z tymi rzeczami zerwać. Chcę być osobą, która błogosławi, tą osobą, która buduje, tą osobą, która wzrasta w autorytecie, która umie się poddać autorytetom, tak? I Bóg to szanuje, twoje zdanie, wiesz. I Bóg cię będzie wywyższał, tak? Bóg jest Bogiem, który podnosi. Więc możesz się zwrócić do Boga w tych sprawach.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła. W każdą niedzielę o godzinie 11:00. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.